Łaska Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi. Amen. Moi drodzy, jest to dla mnie ogromnym przywilejem, aby dzisiaj służyć Słowem Bożym, kiedy zgromadziliśmy się na tym miejscu, aby dzisiaj słuchać szczególnego poselstwa, aby dzisiaj Pan Bóg przemawiał do naszych serc i do naszych umysłów, aby dzisiaj poruszał nas do tego, abyśmy mogli jeszcze raz uświadomić sobie nasze wielkie posłannictwo, jakie powierzył Kościołowi Bożemu. Dzisiaj chciałbym mówić na temat posłannictwa Kościoła. Kazanie, które dzisiaj wygłoszę, zatytułowałem Iskra Bożej Miłości. Kiedy przyglądamy się historii narodu izraelskiego, zauważamy jedną prawidłowość. Gdy sięgamy nieco historii wcześniejszej nawet, widzimy, że Bóg powołuje już Abrahama, protoplastę narodu izraelskiego, do wyznaczonego zadania. W Księdze Genesis, w 18 rozdziale i 19 wierszu, Bóg mówi takie słowa. Wybrałem go bowiem, aby nakazał domowi swemu strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Bóg powołał Abrahama do określonego zadania. Mianowicie do jakiego? Aby przekazał domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo. Misją Abrahama było przekazanie młodemu pokoleniu pochodni prawdy. Tego wszystkiego, co Bóg objawił Abrahamowi, to miał przekazać swoim potomkom, swoim dzieciom. Wybrałem go bowiem. Ja go znam, ja go przeznaczyłem do tego celu, aby przekazał swoim potomkom drogę Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo. Moi drodzy, kiedy patrzę na historię narodu izraelskiego, widzę, że Bóg powoływał ludzi do określonych zadań, do określonego celu. Chciałbym, abyśmy otworzyli drugą księgę Mojżesza, 19 rozdział i czytać będziemy wiersz 5 i 6 tego rozdziału. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Tutaj Pan Bóg przedstawia się jako ten, który jest właścicielem i stwórcą całej ziemi, bo do mnie należy cała ziemia. Ale naród izraelski był szczególną Bożą własnością. Jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością. Biblia, Słowo Boże, sprawozdając historię tego narodu, mówi, że ten naród miał rzeczywiście wielkie poczucie wybrania, tego, że jest szczególnym narodem, odłączonym pośród innych narodów, ale może nie do końca zrozumiał, do czego to wybranie było przeznaczone. Otwórzmy jeszcze jeden tekst, który może w jakimś sensie jeszcze bardziej rozbudowuje tę myśl i objawia nam przesłanie, jakie Bóg kierował do tego narodu. Piąta księga Mojżesza, rozdział 10, wiersz 12 do 15. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja ci dziś nadaję dla twego dobra. Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. Jednak tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan, Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów Was, ich potomków, jak to jest dziś. Biblia mówi, że Bóg przylgnął do potomków Abrahama. Jesteście moim królewskim kapłaństwem. Jesteście szczególną moją własnością. To Bóg wybrał ten naród, ale wybrał do określonego zadania. Moglibyśmy prześledzić przez całą historię Starego i Nowego Testamentu, kiedy Bóg wybierał poszczególnych ludzi, wybierał proroków, wybierał kapłanów, wybierał pokolenie Lewiego, wybierał pokolenie Arona, aż w końcu dojdziemy do Nowego Testamentu, gdy Chrystus wybrał 12 apostołów. W Ewangelii Marka, w 3 rozdziale od wiersza 13 do 14, jest powiedziane, że Chrystus Pan również wybrał 12. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I powołał ich 12, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Podobnie jak naród izraelski, również w Nowym Testamencie, Jezus powołuje 12 apostołów, ale powołuje ich do określonego zadania. Powołuje nie po to, aby oni byli zadufani i dumni z tego, że są lepsi od innych, ale aby mieli świadomość Bożej odpowiedzialności, mieli świadomość, do czego Bóg ich powołuje. Chrystus Pan wezwał tych, których chciał i powołał ich 12, żeby byli z Nim i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Nie wiem jak wy, ale ja zauważam, że w Starym i Nowym Testamencie występuje ogromna presja, może wielki apel, może wezwanie do tego, abyśmy byli zwiastunami Ewangelii Chrystusa. Czy zauważamy to w Nowym Testamencie? Bóg wielokrotnie przez Jezusa Chrystusa, przez apostołów wzywał lud chrześcijański, lud pierwszych wieków, lud apostolski, aby zwiastowali Ewangelię. Gdy Chrystus Pan odchodził z tej ziemi, powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. W jaki sposób możemy czynić uczniami wszystkie narody? Po pierwsze, chrzcząc im w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a po drugie, nauczając ich wszystkiego, co wam przykazałem. To wielkie posłannictwo, które Chrystus Pan zlecił swojemu Kościołowi, zlecił apostołom, zlecił Kościołowi wczesnych wieków, a również zlecił Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego. To jest zwiastowanie Ewangelii. Ale chciałbym zadać wam pytanie, czy czujecie tę presję, tą odpowiedzialność, bo niemalże w takich kategoriach Nowy Testament apeluje do wszystkich wierzących, w kategoriach obowiązku i pewnej powinności, odpowiedzialności za zwiastowanie Ewangelii. Kiedy zastanawiałem się nad tym, dlaczego Bóg powołał Abrahama, dlaczego Bóg powołał naród izraelski, dlaczego Bóg powołał 12 apostołów, dlaczego Bóg powierzył swemu Kościołowi różne dary, jest tylko jedna odpowiedź. Nie po to, aby byli dumni, że są wyróżnieni, ale po to, aby rozumieli odpowiedzialność złożoną na ich barkach. Odpowiedzialność za zwiastowanie Ewangelii. Ale zachodzi pytanie, czy ja rozumiem odpowiedzialność? Czy ja mam świadomość obowiązku zwiastowania Ewangelii? Gdybym dzisiaj zapytał, kto ma tę świadomość odpowiedzialności zwiastowania Ewangelii dzisiejszemu światu. Może dzisiaj nie będę nikogo prosił, aby podnosił ręce. Ale gdy mamy wgląd w swoje serca, czy mamy świadomość odpowiedzialności przed Bogiem za zwiastowanie Ewangelii Bożej? Kiedyś myślałem w ten sposób, że niezależnie od tego, czy ja będę zwiastował Ewangelię, to Pan Bóg i tak zbawi człowieka. Jeżeli ktoś chce służyć Bogu, to niezależnie, czy ja mu coś powiem o Bogu, czy też nie, to i tak on będzie odpowiedzialny za światło, które posiada i będzie miał prawo zbawienia swoich wyborów i decyzji, albo też zginie. Ktoś powie, bracie Krzysztofie, przecież w historii możemy zobaczyć, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego został powołany w 1863 rok, kiedy zaczął się tak nazywać Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. I ktoś powie, a wcześniej jak ludzie byli zbawieni, przecież Kościoła nie było. Nie było Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Czy ludzie mieli wcześniej szansę zbawienia, czy też nie? Bracia i siostry, mieli, czy też nie?
Mieli.
Pan Bóg miał sposób zbawienia ludzi na podstawie światła, które im udzielił. Ale pytanie zachodzi, dlaczego Bóg powoła Adwentystów Dnia Siódmego, ten ruch drugiego Adwentu? Dlaczego Bóg powołał ciebie i mnie? Przecież niezależnie, czy ja dzisiaj będę zwiastował Ewangelię mieszkańcom Warszawy, to i tak Pan Bóg, kogo ma zbawić, to zbawi, a kogo nie, to nie. Tak? Niektórzy tak myślą. Bracia i siostry, jak nigdy dotąd, kiedy czytałem księgę proroka Ezechiela, 3 rozdział, uderzyła mnie pewna myśl. 3 rozdział, 17 wiersz. Synu człowieczy, na stróża domu izraelskiego cię powołałem. Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu. Jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeśli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę. Faktycznie ten tekst odnosi się do proroka, który został powołany na stróża domu izraelskiego, aby ostrzegać swoich współbraci. Ale ten tekst zacząłem czytać w nieco innym wymiarze. W wymiarze misji, odpowiedzialności za ludzi, wokół których żyjemy. Ten tekst przeraził mnie, ponieważ ten tekst Słowa Bożego przekonuje mnie o tym, że Bóg powołuje swój Kościół, powołuje ciebie i mnie, abyśmy ostrzegali świat przed zgubą, która niechybnie przyjdzie na cały świat. Abyśmy mogli ratować grzesznika z błędnej drogi jego. Abyśmy mogli wybawić duszę jego od śmierci. Jeżeli widzisz grzesznika, który idzie drogą zła, idzie na zatracenie, a ty jesteś obojętny i powiesz, że on będzie przecież odpowiadał za swoje decyzje, a co mnie to obchodzi, to pamiętaj, Pan Bóg mówi, on poniesie śmierć za swoją winę, ale ty będziesz odpowiedzialny za jego krew. Nigdy nie czytałem tego tekstu w kontekście misji. Nigdy. Ale ta myśl mnie przeraziła. Gdybyśmy mogli to zilustrować jakąś prostą ilustracją, to Bóg powołuje swój Kościół do tego, abyśmy ratowali ludzi, którzy są przeznaczeni na zatracenie. To tak, jakbyśmy jadąc samochodem zobaczyli wypadek i w tym momencie my musimy coś zrobić. Są bardzo różne reakcje. Niektórzy powiadają, że to nie jest mój biznes, to nie jest moje zainteresowanie. Ktoś zrobił błąd, jechał szybko i to jest jego problem, prawda? On ponosi konsekwencje swojej brawurowej jazdy. A może tak nie zmienił opon, a gdyby zmienił opony, a sprawdził, czy ma hamulce, to nie miałby wypadku, prawda? Ponosi konsekwencje swoich wyborów. Tak myślimy, czy nie? I często patrzymy na świat w takich kategoriach. Ale jeżeli ty jesteś świadkiem tego wypadku, jeżeli ty widzisz człowieka pokrzywdzonego, jeżeli widzisz, że tam jest człowiek nieprzytomny, jeżeli widzisz, że on się wykrwawia, to co mówi prawo świeckie? Prawo państwowe? Ty jako kierowca jesteś odpowiedzialny za śmierć tego człowieka. Mimo, że on ponosi konsekwencje swoich wyborów, może czasami swojej bezmyślności, ale ty jesteś odpowiedzialny, ponieważ nie udzieliłeś mu pierwszej pomocy, ponieważ ty nie zadzwoniłeś tam, gdzie można było otrzymać ratunek i wybawienie. Ty jesteś odpowiedzialny. Moi drodzy, jeżeli my w relacjach świeckich, w tym fizycznym wymiarze, rozumiemy odpowiedzialność, którą każdy kierowca posiada, to obliguje etyka kierowcy. Tak jak obliguje również każdego lekarza, etyka lekarska ma obowiązek udzielenia pomocy, ponieważ straci licencję lekarza. My zostaliśmy powołani, bracia i siostry, abyśmy nie byli obojętni, abyśmy nie byli leniwi, abyśmy nie mówili, ci ludzie ponoszą konsekwencje swoich wyborów, co mnie to wszystko obchodzi. A powinno. Jak nigdy dotąd ten tekst przemówił do mojej świadomości. Pamiętam, kiedy jeden brat chodził do pewnego człowieka, udzielał mu lekcji biblijnych. Ten człowiek nie był specjalnie zainteresowany, a muszę wam powiedzieć, że ten brat to senior naszego zboru, tutaj warszawskiego. I kiedy wielokrotnie chodził i chodził, nie przynosiło to rezultatu, aż w końcu powiedział, wie pan co, ja nie jestem specjalnie zainteresowany tymi sprawami. Proszę już więcej nie przychodzić. Naszemu bratu to nie dawało spokoju. Za miesiąc przyszedł drugi raz do tego człowieka i powiedział, ja muszę panu coś powiedzieć. Ja czuję odpowiedzialność przed Bogiem i przeczytał właśnie ten tekst Słowa Bożego. Ja czuję odpowiedzialność, ja muszę panu powiedzieć o pewnych sprawach, ponieważ Bóg będzie żądał pańskiej krwi z moich rąk. Jeżeli widzisz, a nie ostrzeżesz, będziesz tego winien. Bracia i siostry, Nowy Testament mówi o głoszeniu Ewangelii nie tylko w kategoriach przywileju, ale mówi w kategoriach obowiązku i odpowiedzialności. Dlaczego mamy głosić Ewangelię? Z wielu powodów. Jeden z czynników to jest to, że człowiek, który jest pozostawiony samemu sobie, który jest uwikłany w różnej filozofii, który jest uwikłany w grzechy, czasami trudno mu jest wyzbyć się, wystarczy tylko kilka słów, wystarczy trochę zainteresowania. Czasami wystarczy książka, wystarczy czasami ulotka, czasami wystarczy dobre słowo, czasami wystarczy dać trochę pieniędzy, czasami wystarczy pochylić się nad problemem człowieka, a można zmienić jego los życia. Zgadzacie się ze mną? Proszę pomyślcie, jaka wasza była droga do Kościoła. Proszę pomyślcie, jakie były kolejne losy waszego życia. Znalazł się ktoś, kto przyszedł i coś powiedział o Panu Bogu. Znalazł się ktoś, kto zaczął mówić i wypełniać tęsknoty, które znajdowały się w sercu każdego człowieka. Tęsknoty, które zostały zaspokojone właśnie w Bogu. Wartość każdej istoty ludzkiej. Bóg tęskni za człowiekiem. Możemy sobie pomyśleć, czy Bóg rzeczywiście tęskni za mną, czy tęskni za człowiekiem, który tam chodzi po chodniku? Przecież Bóg ma miliony chrześcijan. Dzisiaj możemy mówić, że jest miliard chrześcijan na naszym globie. Czy Boga interesuje tam jakiś pojedynczy człowiek? Proszę sobie wyobrazić rodzinę, która ma 6 dzieci. Wszyscy zostali wychowani w sposób właściwy, na dobrych obywateli, dobrych chrześcijan. Tylko jeden z tej 6 poszedł własną drogą. I kiedy mają uroczystość domową, kiedy wszyscy się zgromadzają, siedzą na swoich krzesłach wokół stołu, ojciec mówi: moi drodzy, dzisiaj mamy szczególną uroczystość, mamy święto, jesteśmy razem jako jedna rodzina. Jestem ja z moją żoną, jest z nami 5 dzieci. Tylko jedno krzesło jest puste, ale nie mamy co się martwić. Nie mamy patrzeć na ten ubytek. Jest nas przecież 5, nieprawdaż? Czy mógłby tak ojciec powiedzieć? Jeżeli Bóg włożył w serce matki i w serce ojca tak głęboką miłość do nas jako dzieci, to co możemy mówić o sercu Boga, które tęskni za człowiekiem? I nikt nie wypełni tego pustego miejsca, jak właśnie ten brakujący człowiek. Jakże wielką wartość ma każdy człowiek w obliczu Boga. Moi drodzy, jest piękna Ewangelia, którą możemy zwiastować. Ewangelia, która koncentruje się na Chrystusie. Ewangelia, która mówi o zbawieniu, które jest tylko w Nim. Bracia i siostry, to, co mocno jest artykułowane również w Nowym Testamencie, to jest to, że przychodzi czas. A chciałbym, żebyśmy o tym również przeczytali. To jest ten czas, o którym Jezus Chrystus mówił w Ewangelii Jana w 9 i 4 wierszu. To jest coś, co nas obliguje do wytężonej pracy misyjnej. Ewangelia Jana, rozdział 9 i wiersz 4. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Wierzycie to, bracia i siostry, że tak będzie? Jezus Chrystus mówi: pracujmy, póki jest dzień. Nadchodzi bowiem noc, podczas której nikt już nie będzie mógł działać. Te fragmenty Pisma Świętego, cały Nowy Testament przepełnione są przynaglaniem, abyśmy zwiastowali Ewangelię ginącemu światu. Ale jak zwiastować, bracia i siostry? Chciałbym tak dużo powiedzieć, ale chciałbym się skoncentrować na jednej rzeczy. Kościół jest szczególnym miejscem. Kiedy jesteśmy tutaj zgromadzeni, to jesteśmy powołani do tego, abyśmy mogli przygotować się do zwiastowania Ewangelii. Aby czas odbudowy i odnowy Kościoła, który ma miejsce w każdy sabat, owocował misją Kościoła w tygodniu. Kiedyś widziałem pewną ilustrację, którą przygotowała młodzież. Chciałbym ją króciutko opowiedzieć. Na podium pewien człowiek, młody człowiek, zaczął budować ognisko. Rozkładał drwa, zbierał suche siano, aby udało mu się wskrzesić troszeczkę ognia. Rozpalenie ogniska nie było takie łatwe. Ten człowiek trudził się, aby rozpalić ognisko. Wybierał najbardziej suche części drewna. Przykładał, dmuchał, poświęcał dużo czasu, aż wreszcie zapalił się ogień. Ale do tego ogniska przychodzili bardzo różni ludzie. Jedni przychodzili z daleka, bo mówili: gdybym ja rozpalił to ognisko, ono by było dużo lepsze. Tam jest tylko chrust, tam są liście, tam jest słoma. To wszystko po prostu wydaje niesamowity dym. Mnie oczy szczypią. Ja więcej do tego ogniska nie przyjdę. Inni mówili, ten dym ma brzydki zapach. Przecież gdyby użyto troszeczkę bukowego albo sosnowego drewna, byłby piękny zapach. Tu jest naprawdę duszno, tu jest czuć. Ja już więcej nie przyjdę do tego ogniska. Inna podeszła osoba w bardzo ładnym futrze i powiedziała, mi jest tu duszno. Czy mógłby ktoś tu otworzyć okno? Ja nie mogę zbyt blisko być tego ogniska, ponieważ tam wypadają iskry z tego ogniska, a gdyby moje futro się zajęło, miałabym poważny problem. I tak wszyscy z daleka zakładali rękę na rękę i komentowali tego człowieka, który próbował zapalić ognisko i utrzymać ogień. Ale pojawiały się różne komentarze. To przeszkadzał dym, innym przeszkadzało światło, innym zapach. Wszyscy nie byli zadowoleni. Ale ten człowiek się niczym nie przejmował. On nadal palił swoje ognisko. Niektórzy natomiast z daleka obserwowali i mówili, chodźcie, zobaczmy, co tam jest. Tam może być ciepło. Drodzy bracia i siostry, Kościół to jest miejsce, gdzie czasami jest duszno. Jest wam duszno? Kościół czasami jest miejscem, gdzie może nas troszeczkę szczypać i nasze spojówki mogą być podrażnione. Jest czasami miejscem, gdzie ten ogień czasami nas aż przeraża, aż oślepia. Kościół czasami jest miejscem, gdzie możemy powiedzieć, gdybym ja był twórcą tego ogniska, zrobiłbym lepiej. To drewno nie jest poukładane. Tam nie ma symetrii. Tam nie ma ładu. Tam nie ma porządku. Ale bracia, to co jest najważniejsze w tym ognisku, to bracia, co jest? Co jest najważniejsze w tym ognisku? Że tam jest ciepło. Bracia i siostry, gdy głosimy Ewangelię, gdy Pan Bóg powołał swój Kościół, to po to, aby tutaj ludzie znaleźli ciepło. Kościół Boży, kiedy będzie zwiastował Ewangelię o Królestwie Bożym, kiedy będzie mówił o zbawieniu, kiedy Kościół Boży będzie zwiastować, to będzie rozpoznawalny nie z tego powodu, że nie będą jedli wieprzowiny i wszelkiej innej gadziny i owoców morza. I zamiast w niedzielę, że będą chodzić w sobotę. Tak? Kościół Boży będzie rozpoznawalny. Jezus Chrystus powiedział, po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli miłość wzajemną mieć będziecie. Ale Jezus Chrystus w swojej arcykapłańskiej modlitwie jeszcze coś powiedział. Po czym ten świat pozna swój Kościół? Ewangelia Jana, 17 rozdział, 17 wiersz i dalsze. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posyłam ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat, co zrobił? Poznał. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Wielkim argumentem na rzecz Bożego Kościoła to jest wzajemna miłość w tym Kościele i jedność. Gdy apostoł Paweł pisał do Koryntian, powiedział, gdy ktoś z zewnątrz przyjdzie do tego Kościoła, do waszego zboru i usiądzie, gdy jeden będzie służył psalmem, drugi pieśnią, trzeci modlitwą, czwarty zwiastowaniem Ewangelii, to wiecie, co powie taki człowiek? Zaiste Bóg jest pośród was. Chcielibyście usłyszeć takie słowa? Bracia i siostry, jest taka jedna pieśń. A treść tej pieśni brzmi, zapalić ognia żar potrafi jedna iskra, a ciepło ma wnet ten, kto blisko jest ogniska. Tak żar miłości Bożej ogarnie wszystkich nas, gdy innym podam rękę swą, tą iskrą stań się sam. Bracia i siostry, jest coś, do czego Bóg ciebie powołał, abyś w tym ognisku Bożej społeczności był iskrą, która zapala i która daje ciepło. Moim marzeniem jest, abym ja był tą Bożą iskierką. I wierzę, że takie pragnienie Bóg wzbudzi również w waszych sercach. Oby Pan Bóg był we wszystkim uwielbiony. Chwała niech będzie Jemu po wieki wieczne. Amen.